Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest rzecznik rządu Piotr Miller. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry.
Jak otwarcie punktu szczepień w Podsłupskim Redzikowie wpłynęło na wzrost liczby zaszczepionych w tamtym rejonie? Czy to otwarcie było, ten punkt jest potrzebny i był potrzebny?
Tak, zdecydowanie, ponieważ akurat region Słupski pod kątem liczby szczepień w ostatnim czasie na tle pozostałych części województwa pomorskiego wypadał nieco gorzej. W związku z tym stąd decyzja, żeby powstał tam punkt szczepień powszechnych. Jego wydajność w momencie, kiedy te dostawy szczepionek już będą na takim optymalnym poziomie, to będzie ponad 500 osób dziennie. W tej chwili już dużo ponad 1000 osób zaszczepionych, w związku z tym no, dobre informacje, jeżeli chodzi o dodatkowe osoby, które dzięki temu mogą być zaszczepione. A dzisiaj, co ważne, startuje duży, największy na Pomorzu punkt szczepień, czyli szczepień w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.
A jak właśnie na chwilę obecną przebiega program szczepień w całej Polsce? Ilu Polaków dokładnie zaszczepiło się? Ilu zadeklarowało chęć zaszczepienia?
Tutaj, jeżeli chodzi o szczepienia, to my na bieżąco oczywiście informujemy o, przedstawiamy taki raport szczepień na stronie internetowej gov.pl/szczepimy-się. Natomiast na tę chwilę, jeżeli chodzi o zraportowane szczepionki, to jest blisko 9,5 miliona wykonanych szczepień. Z tego pierwszą dawką, czyli unikalnych osób, ponad 7 milionów osób, które dostało co najmniej pierwszą dawkę, więc ten program już naprawdę mocno przyspiesza, a powszechne punkty szczepień, które będą zasilone dodatkowymi szczepionkami, które właśnie trafiają do Polski, niedługo bardzo mocno tę statystykę poprawią.
Program szczepień oczywiście krytykuje opozycja, która zarzuca rządowi zbyt wolne organizowanie właśnie powszechnych punktów szczepień. Pan się zgadza z takimi zarzutami?
Panie redaktorze, trudno się zgodzić z takim zarzutem, ponieważ w Polsce w tej chwili, do tej pory jeszcze przed punktami powszechnymi, istniało 6,5 tysiąca punktów rozsianych po całej Polsce po to, aby jak najbliżej mieszkańców ta możliwość zaszczepienia była możliwa. Teraz powstaje sieć blisko 500 dodatkowych punktów szczepień, punkty drive-thru również, które są już uruchamiane w kraju. Natomiast limitem, który nas ogranicza w tej chwili, to jest kwestia dostaw szczepionek. W związku z tym my na bieżąco wszystkie szczepionki, które trafiają do Polski, od razu przekazujemy do punktów szczepień i pod tym kątem jest to struktura optymalna. Jedynym limitem, podkreślam, jest to, jak szybko będą kolejne szczepionki trafiały do Polski, ale to dotyczy problemów wszystkich krajów.
No właśnie, słyszymy o takich, są takie informacje, że mogą być ograniczone dostawy szczepionki AstraZeneca. Czy to prawda?
Faktycznie takie informacje pojawiły się i zostały potwierdzone, więc dlatego my cały czas podkreślamy w sytuacji, gdy mówimy o planach na program szczepień, że wszystko jest uzależnione od tego, jak będą wyglądały dostawy, bo z jednej strony są deklaracje producentów, a nawet często no, wprost umowy, które przecież są podpisane, no ale niestety egzekwowanie tego wygląda różnie. No ale mimo wszystko, tak jak mówię, właściwie jutro możemy się spodziewać, że 10 milionów szczepień będzie już wykonanych pierwszą i drugą dawką patrząc, więc no, to jest informacja dobra i bez wątpienia taka, która pozwala myśleć z optymizmem, jeżeli chodzi o przyszłość.
Czy do końca sierpnia uda się zaszczepić wszystkie chętne osoby w Polsce? Tak pan mówił, w Redzikowie, mimo tych opóźnień.
Tak, jeżeli chodzi... Tak, myślę, że tutaj mimo tych opóźnień, które się pojawiły, jeżeli chodzi o szczepionkę AstraZeneca, to jednak mimo wszystko mamy też informacje od innych producentów. My zakładaliśmy, że do końca czerwca zaszczepimy minimum, że będzie wykonanych minimum 20 milionów szczepień. Przewidujemy, że będzie to wyższa liczba i to być może dużo wyższa. Natomiast no oczywiście znowu ten znak zapytania, to są dostawy, cała logistyka jest gotowa do tego. Dzisiaj będzie uruchomione w Gdańsku, tak jak mówiłem, największe centrum szczepień na Pomorzu, WCK, na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Tam możliwości dzienne będą między 4000 a 5000 osób dziennie, które mogą być szczepione, ale jedynym limitem są szczepionki.
Minister Adam Niedzielski, minister zdrowia, mówi tak, z całą pewnością można już powiedzieć, że trzecia fala pandemii słabnie, choć liczba zgonów nadal jest na wysokim poziomie. A czy musimy obawiać się tak zwanej indyjskiej odmiany wirusa, bo pojawił się na Wyspach Brytyjskich, rzekomo ogranicza działanie szczepionek, czy odnotowano jakiś przypadek tej mutacji już w Polsce, czy nie ma tej mutacji w Polsce?
My monitorujemy sytuację, jeżeli chodzi o poszczególne mutacje. W związku z tym na bieżąco o tym informujemy. jeżeli pojawi się jakaś nowa. Natomiast bierzmy pod uwagę, że jakby tu największym ryzykiem jest to przemieszczanie się również w Unii Europejskiej. To nie chodzi tylko o dalekie podróże, ale wystarczy, że jakaś osoba jedna przyjedzie z Czech, z Niemiec czy z innych krajów i te mutacje dosyć szybko mogą się roznosić. Największym wyzwaniem jest to, czy obawą, czy taka mutacja jest odporna na szczepionkę i w jakim zakresie. Na szczęście na razie informacje w tym zakresie nie zawsze może są najbardziej optymistyczne, w tym sensie, że nie zawsze taki sam poziom odporności jest, ale mimo wszystko, że odporność jest wskazywana, w związku z tym tutaj mimo wszystko program szczepień ma zasadnicze znaczenie nawet dla tych nowych mutacji.
Ale czy w związku z tym z tą indyjską mutacją rozważacie na przykład wprowadzenie jakichś ograniczeń w komunikacji z Wyspami Brytyjskimi czy i z innymi państwami, gdzie okaże się na przykład w ciągu najbliższych dni, że tą mutację wykryto? A pytam w kontekście tego jednak dłuższego weekendu, chociaż nieznacznie dłuższego. Czy takie rzeczy są rozważane?
Ale pamiętajmy o tym, że już teraz obowiązuje dla wszystkich przejeżdżających z zagranicy kwarantanna oraz obowiązkowy test. W związku z tym to już w tej chwili obowiązuje, tak? Czyli każdy, kto przyjeżdża do Polski, ma obowiązek poddania się testowi albo pójścia do kwarantanny. W związku z tym te przepisy obowiązują dla wszystkich i to warto być może faktycznie na ten weekend majowy przypomnieć, że to są nadal obowiązujące przepisy. Nic w tym zakresie się nie zmieniło, czyli każda osoba powracająca za granicę ma obowiązek poddania się testowi lub udania się na kwarantannę.
Od poniedziałku częściowo zniesione zostaną obostrzenia w większości województw, między innymi na Pomorzu. A czy przed tym wydłużonym weekendem majowym będzie jeszcze jakieś poluzowanie tego lockdownu? Może dotyczące korzystania z ogródków przy restauracjach albo funkcjonowania hoteli, bo hotelarze mówią, że są już liczne rezerwacje i wygląda na to, że chyba ta szara strefa hotelarska będzie działała.
Jeżeli chodzi o dalsze plany decydowania o obostrzeniach, to oczywiście tak jak to wielokrotnie podkreślamy, to zależy od liczby zakażeń osób, które walczą o życie pod respiratorami. Na samym tylko Pomorzu w tej chwili ponad 1500 osób korzysta z łóżek i jest w leczeniu szpitalnym, a ponad 100 osób walczy o życie pod respiratorami. W związku z tym ta sytuacja nadal jest bardzo trudna. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o plan odmrażania gospodarki na maj, to my go przedstawimy w połowie przyszłego tygodnia i on będzie faktycznie kompleksowy, to znaczy będzie pokazywał w jakich terminach i pod jakimi warunkami, to jest istotne, czyli przy jakich limitach zakażeń, obłożenia łóżkami i tak dalej, będą poszczególne gałęzie gospodarki otwierane. Tu też bardzo ważne znaczenie ma program szczepień, bo on też będzie brany pod uwagę, jeżeli chodzi o liczbę zaszczepionych osób.
Czyli dowiemy się wtedy, kiedy pójdziemy na zakupy na przykład do galerii handlowej bez maseczki?
Bez maseczki to jeszcze dłuższa droga. To jest obowiązek, który jest najmniej dotkliwy, jeżeli chodzi o ochronę przed koronawirusem. Ważniejsze jest decydowanie o kwestiach związanych właśnie z odmrażaniem poszczególnych gałęzi gospodarki. I tak w przyszłym tygodniu będzie to plan, który będzie zakładał pokazanie tego harmonogramu na najbliższe tygodnie majowe.
Właśnie mówi o tym wicepremier Jarosław Gowin. Po majowym weekendzie trzeba rozpocząć obliczone na szeroką skalę odmrażanie gospodarki. Mówi o tym, że zaszczepione osoby już w maju powinny mieć możliwość korzystania na przykład właśnie z restauracji. I mówi też o tym, że odmrażanie powinno dotyczyć handlu i usług. To jest ta ścieżka, którą pójdzie rząd, czy tutaj jeszcze nie ma...
Mówił o tym też minister Niedzielski. Tak, my w maju, my chcemy już pokazać w przyszłym tygodniu plan dotyczący odmrażania zarówno sfery związanej z hotelarstwem i gastronomią, jak i związanym z handlem i usługami.
Zostajemy jeszcze przy premierze Gowinie, który mówi, i przejdźmy do polityki, który mówi w ciągu kilku najbliższych dni spodziewam się takiego spotkania na szczycie, spotkania trzech liderów Zjednoczonej Prawicy. Mam nadzieję, że to spotkanie zapoczątkuje nowy etap w historii Zjednoczonej Prawicy. To będzie nowe otwarcie w tej koalicji, czy możemy się spodziewać, że rezultaty tego spotkania będą różne i inne niż myśli Jarosław Gowin?
Ja jestem przekonany, że tutaj będą dobre informacje. Przed nami ważne wyzwania związane z wdrażaniem środków unijnych, które wynegocjował premier Mateusz Morawiecki, środków rekordowych w historii Polski. Przed nami w tym zakresie jeszcze głosowanie dotyczące tak zwanej ustawy o zasobach własnych, która ma umożliwić funkcjonowanie tego budżetu. Ale jestem przekonany, że my będziemy trwać, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rządu i realizację reform państwowych do roku 2023, a jeżeli Polacy ocenią nas dobrze, to być może dłużej. I Zjednoczona Prawica spokojnie do końca tej kadencji będzie realizowała swoje zobowiązania.
A kiedy to spotkanie może się odbyć?
Ja nie mam informacji na temat kalendarza pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego dotyczącego kalendarza premiera Gowina czy ministra Ziobry. W związku z tym to już adresat pytania gdzieś indziej.
A kiedy będzie głosowanie nad Krajowym Planem Odbudowy i czy poprze ten plan? To jest to, o czym pan minister przed chwilą mówił. Chodzi o te zasoby. Czy poprze ten plan Solidarna Polska?
Tutaj oczywiście jest różnica zdań w obozie Zjednoczonej Prawicy. Jedna co prawda z nielicznych, bo to też trzeba podkreślić, co prawda w bardzo ważnej sprawie, ale jestem przekonany, że większość parlamentarna w Sejmie się znajdzie. Też warto to podkreślić, bo często w tej dyskusji tego brakuje, że my w tej chwili mamy do przegłosowania tak zwaną ustawę o zasobach własnych. To jest ustawa, która pozwala na funkcjonowanie całego budżetu Unii Europejskiej. Nie tylko Krajowego Planu Odbudowy, o którym często mówi tylko Platforma, ale całego budżetu Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, od tego zależy, czy budżet, łącznie budżet unijny plus Krajowy Plan Odbudowy w wysokości 770 miliardów złotych będzie mógł być realizowany. Krótko mówiąc, ktoś, kto głosuje przeciwko temu, głosuje również przeciwko klasycznemu budżetowi Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że posłowie z Platformy Obywatelskiej z Pomorza nie będą przeciwko budowaniu kolejnych dróg ekspresowych na Pomorzu, nie będą przeciwko termomodernizacji szkół, nie będą przeciwko rozwojowi szpitalnictwa, nie będą przeciwko budowaniu farm wiatrowych na morzu i co pozwoliłoby również na rozwój Pomorza, bo to głosowanie właśnie będzie o tych sprawach decydowało.
To kiedy to głosowanie?
W maju. To będzie bez wątpienia w maju. Rada Ministrów, jestem przekonany, że w najbliższym czasie się zajmie tym tematem i że do końca maja cały proces ratyfikacji będzie zakończony.
A czy to głosowanie będzie przed prezentacją Polskiego Nowego Ładu, który zapowiada między innymi właśnie pan minister, a także przewodniczący Komitetu Wykonawczego Krzysztof Sobolewski?
Myślę, że to będzie mniej więcej równolegle. To jakby jedna rzecz nie jest uzależniona od drugiej, jeżeli chodzi o kalendarz.
Różnie mówią.
Nie. I oczywiście Krajowy Plan Odbudowy i część środków unijnych oczywiście jest ważnym elementem Nowego Ładu, natomiast jest kilka zasadniczych rozwiązań, które są tam proponowane, również rozwiązań o charakterze inwestycyjnym, infrastrukturalnym, które mają zasilanie klasycznego budżetu krajowego, a nie budżetu unijnego.
Zmieńmy jeszcze temat. Przekop Mierzei Wiślanej wchodzi w kolejną fazę. Pamiętamy, że przeciwni inwestycji byli między innymi Rosjanie, ale też pomorscy politycy Platformy Obywatelskiej. Ale chodzi mi o sytuację tą międzynarodową dzisiaj. Czy Polska jest bezpieczna? Mamy konflikt na Ukrainie, a przekop Mierzei Wiślanej jest dosłownie kilka kilometrów od granicy z Federacją Rosyjską. Czy widzimy jakieś, czy rząd ma doniesienia o ruchach wojsk w obwodzie kaliningradzkim czy rosyjskiej floty na Bałtyku?
Siłą rzeczy część tych informacji nie jest do dyskusji teraz na antenie radia, w związku z tym jakby tyle, co mogę powiedzieć, że tutaj wszelkie działania, jeżeli chodzi o wojsko, które ma zabezpieczać granice, są podejmowane w odpowiednim zakresie. Natomiast jednoznacznie trzeba też powiedzieć sobie wprost, że polityka Kremla ma coraz bardziej agresywny charakter i trzeba bardzo głośno o tym mówić i przypominać również na polu Unii Europejskiej, że jednym z elementów konstrukcji bezpieczeństwa europejskiego jest bezpieczeństwo energetyczne, a na przykład budowa gazociągu Nord Stream 2 jest zaprzeczeniem tej solidarności energetycznej i zaprzeczeniem bezpieczeństwa. W związku z tym jestem cały czas bardzo mocno zdziwiony tym, że Niemcy kontynuują budowę gazociągu Nord Stream 2, gazociągu, który jest budowany przecież właśnie z Rosją, która potrafi wprost napadać na inne państwa zbrojnie.
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie wyraziła zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury sędziego Igora Tulei, który nomen omen kilka razy nie stawił się na wezwanie prokuratury. Jak pan ocenia to postanowienie?
Panie redaktorze, decyzję podejmuje Sąd Najwyższy w tym zakresie. Ja Nie znam całego materiału dowodowego, w związku z tym trudno mi w tej konkretnej sprawie to oceniać. Natomiast bez wątpienia Izba Dyscyplinarna jest izbą, która ma prawo rozstrzygać tego typu sprawy i jest uprawnioną i konstytucyjnie, i ustawowo, i może wykonywać takie kompetencje i właśnie to robi.
A sędzia Tuleja jest ponad prawem?
Nie wiem, sędzia Tuleja nie jest ponad prawem i dlatego właśnie Izba Dyscyplinarna rozstrzyga jego kwestie, mimo tego, że Izba Dyscyplinarna przez niektórych próbuje być uznawana za nieistniejącą część Sądu Najwyższego, ale jest oczywiście pełnoprawnym sądem wykonującym również postanowienia dotyczące spraw dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych.
Radio Gdańsk organizuje Forum Morskie, czyli cykl audycji i debat dotyczących morza oraz jego gospodarczego wykorzystania. Dzisiaj pierwsza debata o morskiej energetyce wiatrowej. Jak ważne są takie rozmowy dla Polski, jeśli chodzi o polską gospodarkę? No dzisiaj mamy też szczyt klimatyczny. To się tak przez przypadek zbiegło.
Panie redaktorze, no oczywiście to jest bardzo ważne, bo Pomorze stoi przed ważnymi decyzjami, ważnymi inwestycjami, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. Tutaj mówimy właśnie między innymi o elektrowniach wiatrowych na Bałtyku, bardzo ważnych nie tylko z powodu rozwoju Pomorza, ale również z powodu bezpieczeństwa energetycznego całej Polski, bo to jest pewnego rodzaju dywersyfikacja źródeł energii. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, rozwój portów na Pomorzu również pokazuje, że to jest kluczowy szlak, jeżeli chodzi o dostawy towarów z innych krajów. W związku z tym bardzo się cieszę, że Radio Gdańsk organizuje tego typu wydarzenia, bo one pozwalają na to, aby faktycznie w sposób taki pogłębiony dyskutować o bardzo ważnych interesach naszego województwa.
Zapraszamy do uczestnictwa. Dziękuję panie ministrze za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.